Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Sekret Rhonda Byrne to książka z pogranicza poradnika rozwoju osobistego i duchowości New Thought, opublikowana w 2006 roku po sukcesie filmu pod tym samym tytułem. Jej centralną tezą jest prawo przyciągania, według którego dominujące myśli i emocje mają przyciągać odpowiadające im wydarzenia oraz okoliczności. Byrne przedstawia tę ideę jako uniwersalne prawo działające w sferze pieniędzy, zdrowia, relacji i codziennego samopoczucia. Wywód budują krótkie komentarze licznych zaproszonych nauczycieli, przykłady przemian oraz proste ćwiczenia, zwłaszcza wdzięczność, wizualizacja i świadome kierowanie uwagą. Książka zdobyła wyjątkowo szeroką popularność, między innymi dzięki promocji medialnej, i sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy. Zarazem jej deklaracje o bezpośrednim wpływie myśli na rzeczywistość nie mają naukowego potwierdzenia. Najbardziej rzetelna lektura sekretu wymaga więc oddzielenia użytecznych praktyk, takich jak wyznaczanie celów i zauważanie własnych nawyków myślowych, od metafizycznych twierdzeń przedstawianych przez autorkę jako fakty. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, prawo przyciągania jako główna. Lecz nie naukowa teza książki, Byrne określa prawo przyciągania jako zasadę, zgodnie z którą człowiek wysyła myślami i uczuciami określony sygnał, a następnie otrzymuje z rzeczywistości jego odpowiednik. Pozytywne myślenie ma przyciągać dobrobyt, zdrowie i bliskość, a koncentracja na stracie, lęku lub niedostatku ma utrwalać niechciane doświadczenia. Konstrukcja książki opiera się na prostym komunikacie, że podobne przyciąga podobne. Dzięki temu przekaz jest łatwy do zapamiętania i może dawać czytelnikowi poczucie sprawczości. Jednocześnie autorka posuwa się dalej niż uzasadnione psychologicznie stwierdzenie, że przekonania wpływają na wybory i zachowanie. Przedstawia bowiem myśli jako siłę bezpośrednio kształtującą zewnętrzne zdarzenia, niemal na wzór prawa natury. To właśnie ten krok budzi zasadnicze zastrzeżenia krytyków. Nie ma wiarygodnych podstaw naukowych, by uznać, że sama pozytywna intencja powoduje określone zdarzenia niezależnie od działań, zasobów, przypadku i warunków społecznych. W praktyce przekonania mogą wpływać na dostrzeganie okazji, wytrwałość, komunikację i gotowość do działania. Nie dowodzą jednak mechanizmu, który książka nazywa uniwersalnym prawem. Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe dla odpowiedzialnej interpretacji sekretu. Po drugie, formuła proś, wierz, otrzymaj porządkuje proces manifestacji. Sekret sprowadza stosowanie prawa przyciągania do trzech etapów. Najpierw należy jasno poprosić o to, czego się chce. Następnie trzeba uwierzyć, że pragnienie jest już możliwe lub spełnione. Ostatni etap polega na przyjęciu postawy gotowości do otrzymania rezultatu, czyli na odczuwaniu wdzięczności, pewności i radości. Ta formuła jest rdzeniem praktycznym książki, ponieważ przekształca ogólną ideę manifestacji w powtarzalny rytuał uwagi. Jej realna wartość może polegać na doprecyzowaniu celu. Osoba, która formułuje konkretne pragnienie, łatwiej rozpoznaje potrzebne działania i kryteria decyzji. Wiara w możliwość zmiany bywa też pomocna, gdy przeciwdziała bierności lub wyuczonej bezradności. Problem pojawia się wtedy, gdy wiara zostaje uznana za substytut planowania. Książka często opisuje rezultat tak, jakby wystarczająco intensywne przekonanie samo uruchamiało odpowiedź wszechświata. Tymczasem cele finansowe wymagają budżetu, kompetencji i negocjacji. Cele zdrowotne wymagają diagnozy i leczenia, a relacje wymagają zgody oraz wzajemności drugiej osoby. Najrozsądniej traktować tę sekwencję jako narzędzie do określania intencji i wzmacniania zaangażowania, lecz uzupełniać ją działaniem, informacją zwrotną i oceną ryzyka. Po trzecie, wdzięczność, wizualizacja i zmiana nastroju jako codzienne narzędzia. Byrne proponuje zestaw praktyk mających utrzymać człowieka w stanie emocjonalnym zgodnym z upragnionym rezultatem. Szczególnie ważne są wdzięczność za to, co już istnieje, wizualizacja pożądanego życia oraz świadome przerywanie negatywnych myśli. Autorka sugeruje także obserwowanie własnego samopoczucia i korzystanie z tzw. zmieniaczy stanu, np. muzyki, wspomnienia bliskiej osoby lub przyjemnej aktywności. W niektórych omówieniach książki pojawia się również zachęta do krótkiej codziennej medytacji, która ma pomagać zauważyć automatyczne myśli. Te techniki można interpretować bez przyjmowania metafizyki sekretu. Prowadzenie listy rzeczy, za które jest się wdzięcznym, może przesuwać uwagę z permanentnego braku na dostępne zasoby. Wizualizacja może wspierać przygotowanie do konkretnego działania, jeśli obejmuje także przeszkody i kolejne kroki. Regulowanie nastroju może natomiast ograniczać impulsywne reakcje. Ich ograniczeniem jest to, że nie powinny służyć do tłumienia uzasadnionego smutku, złości czy lęku. Emocje bywają informacją o przeciążeniu, konflikcie albo realnym zagrożeniu. Sekret traktuje negatywność głównie jako przeszkodę w przyciąganiu dobra, podczas gdy bardziej dojrzałe podejście łączy akceptację trudnych emocji z konstruktywnym działaniem. Po czwarte, pieniądze, zdrowie i relacje są przedstawione jako obszary tej samej zasady. Książka stosuje jeden model wyjaśnienia do niemal wszystkich dziedzin życia. Drablu w sprawach finansowych zachęca, by przestać skupiać się na rachunkach i niedostatku, a zamiast tego wyobrażać sobie dostatek. W odniesieniu do relacji zaleca kierowanie uwagi na cechy upragnionej więzi, miłość i pozytywne oczekiwania. Dreczuk części dotyczącej zdrowia podkreśla rolę nadziei oraz mentalnego obrazu sprawności. Tak szeroki zakres zastosowań jest ważnym elementem atrakcyjności sekretu, bo oferuje jedną prostą odpowiedź na bardzo różne problemy. Jest też źródłem jego największego ryzyka. Pieniądze są powiązane z dochodami, kosztami życia i strukturą rynku pracy. Relacje zależą od granic, komunikacji i autonomii wszystkich zaangażowanych osób. Zdrowie wynika z wielu czynników biologicznych, środowiskowych i medycznych. Pozytywne nastawienie może wspierać motywację, współpracę w terapii lub gotowość do szukania pomocy, lecz nie zastępuje leczenia ani nie gwarantuje rezultatu. Szczególnie niebezpieczne jest sugerowanie, nawet pośrednie, że choroba lub trudna sytuacja są skutkiem niewłaściwych myśli osoby dotkniętej problemem. Taka interpretacja może prowadzić do poczucia winy i pomijania realnych przyczyn. Użyteczny sens tych rozdziałów pojawia się dopiero wtedy, gdy intencje łączy się z konkretnymi decyzjami oraz z pomocą specjalistów tam, gdzie jest potrzebna. Na koniec, świadectwa i język pewności tłumaczą fenomen popularności sekretu. Sekret nie jest klasycznym poradnikiem opartym na badaniach, systematycznych danych ani polemice z alternatywnymi wyjaśnieniami. Byrne buduje wiarygodność przede wszystkim przez świadectwa współpracowników, krótkie historie zmian i stanowczy język objawienia. Wielu czytelników może odnaleźć w tej formie pocieszenie, nadzieję oraz prosty sposób uporządkowania pragnień. Książka trafiła też do masowej publiczności, ponieważ była powiązana z filmem, intensywną promocją medialną i przekazem łatwym do przenoszenia w rozmowach oraz mediach. Jej sukces pokazuje, jak silne jest zapotrzebowanie na narracje obiecujące osobistą kontrolę w niepewnym świecie. Z perspektywy analitycznej świadectwo nie jest jednak dowodem przyczynowym. Ludzie często pamiętają przypadki, które pasują do ich oczekiwań, a pomijają liczne sytuacje, w których ta sama praktyka nie przyniosła efektu. Na rezultat mogą wpływać wcześniejsze działania, wsparcie społeczne, szczęście i zmiana zachowania po postawieniu celu. Książka rzadko analizuje te czynniki. Wyróżniają zatem nie odkrycie nowej psychologii, lecz wyjątkowo skuteczne zapakowanie starszych idei New Thought w medialną, emocjonalną formę. Czytelnik zyskuje najwięcej, jeśli potraktuje świadectwa jako ilustrację subiektywnych doświadczeń, a nie jako potwierdzenie działania prawa rządzącego światem. Podsumowując, sekret będzie interesujący przede wszystkim dla osób, które szukają lekkiego, bardzo przystępnego wprowadzenia do idei pozytywnego nastawienia, wdzięczności i wizualizacji celów. Może też służyć jako punkt wyjścia do namysłu nad tym, na czym człowiek stale skupia uwagę, jak formułuje pragnienia i czy jego codzienne myśli sprzyjają działaniu, czy raczej je blokują. Praktyczny pożytek z lektury pojawia się wtedy, gdy ćwiczenia Byrne wykorzystuje się w ograniczonym, realistycznym zakresie do precyzowania celów, zauważania zasobów, podtrzymywania motywacji i lepszego regulowania nastroju. Nie należy jednak opierać na niej decyzji medycznych, finansowych ani przekonania, że cudze cierpienie wynika z niewłaściwego myślenia. W tych sprawach potrzebne są wiedza, pomoc specjalistyczna, plan i uwzględnienie realnych ograniczeń. Na tle podobnych książek Sekret wyróżnia się skalą oddziaływania, prostotą przekazu oraz połączeniem poradnika z językiem duchowego odkrycia. Nie oferuje złożonego modelu psychologicznego ani rygorystycznego uzasadnienia, lecz niezwykle konsekwentnie przedstawia jedną ideę i przekłada ją na obszary codziennego życia. To zarazem jego siła komunikacyjna i główna słabość intelektualna. Najlepiej czytać tę książkę krytycznie, wybierając z niej praktyki wspierające świadome działanie, a odrzucając niepotwierdzone twierdzenia o magicznej mocy samych myśli. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Rhonda Byrne, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.